Chciałbym dzisiaj wrócić do Ewangelii Łukasza w naszym dzisiejszym niedzielnym nauczaniu Słowa Bożego, do tej samej księgi, z której w tamtym tygodniu miałem przywilej się dzielić, czy ostatnio, kiedy tu mówiłem, miałem przywilej dzielić, żeby się myli, gdzie to było, wiecie. Strasznie niebezpieczne, jak się prowadzi takie życie, bo człowiek nie wie, gdzie co powiedział. Ale w każdym razie, kiedy ostatnio tu mówiłem, o tak będzie bardziej poprawnie politycznie, mówiliśmy o Bartymeuszu, pamiętacie, z Ewangelii Łukasza. Mówiliśmy o ślepcu, który został uzdrowiony przez Jezusa. I dzisiaj też chciałbym wrócić do Ewangelii Łukasza i znowu poruszyć fragment, który jest właściwie bardzo dobrze znany, który czytaliście wiele razy w swoim życiu i myślę, że wiele rzeczy, które dzisiaj powiem, nie będą dla nikogo przysłowiowym odkryciem Ameryki, ale też wierzę, że pewne rzeczy, które wam wskażę, będą dla was taką duchową wskazówką, tak jak były dla mnie. Często powtarzam, że nie staję, wiecie, tutaj z przodu jako ekspert, staję jako wasz przyjaciel, brat w Chrystusie, który też się uczy i nie jestem ekspertem, który staje przed ludźmi i mówi, słuchajcie, wy to nic nie wiecie, to ja wam powiem i uczcie się. Bardziej, wiecie, wierzę, że Duch Święty nas poucza, wskazuje, Bóg nas prowadzi, razem możemy to słowo studiować, uczyć się i każdy według swojego duchowego wzrostu służyć Jezusowi. Amen. Chciałbym, byśmy otwarli Ewangelię Łukasza, 5 rozdział i będziemy czytać od 17 wersetu, aby wam troszeczkę pomóc może, o tak powiem, w zrozumieniu, lepszym zrozumieniu tekstu. Wy sobie czytajcie to, co tam macie, jeśli chodzi o Biblię Warszawską. Ja wam chciałem przeczytać z bardzo ciekawego tłumaczenia Słowa Bożego. Chciałem wam przeczytać z żydowskiego Nowego Testamentu, przetłumaczonego z języka hebrajskiego przez rabina Dawida Sterna, abyście posłuchali sobie i mieli, wiecie, im więcej tłumaczeń czytamy, tym większe mamy pojęcie słowa. I żeby sprawa była jasna, nie ma czegoś takiego jak doskonałe tłumaczenie Słowa Bożego. Tłumaczenie Słowa Bożego ktoś może sfałszować, ale nie ma czegoś takiego, wiecie, kiedyś jeden człowiek mi przyniósł i mówi, słuchaj, musisz poczytać, to jest ta Nowa Gdańska, najbliżej oryginału. Nie wierzę w coś takiego. Uważam, że jeśli ktoś chce oryginał, musi wziąć i Biblię hebrajską się nauczyć, ponieważ każdy tłumacz tłumaczy inaczej. Natomiast wierzę w to, że to poszerza nasze horyzonty i możemy lepiej studiować Słowo Boże, uczyć się. Poza tym powiem wam szczerze, że czasami ludzie grzebią i dziobdzią się tam, wiecie, takie tłumaczenie, siakie tłumaczenie, tam słowo, tam przecinek, a ich problemem jest kompletna duchowa nędza, zaniedbanie, grzech, choroby, kompletna samotność duchowa i tak naprawdę w ich wypadku nie ma znaczenia przecinek. Ma znaczenie, czy jesteśmy posłuszni Bogu, czy nie jesteśmy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Czy wiele razy z kimś się sprzeczałem o to, czy o tamto, a prawda była taka, że mój problem polega na tym, że albo byłem plotkarzem, albo byłem kłótliwy, albo miałem nieczyste myśli, albo nie byłem wobec Boga tym, kim powinienem być i próbowałem swoją mądrością i przemądrzałością zasłaniać nawet Panu Bogu oczy. To nic nie daje. Otwórzcie się na Boga i studiujmy Słowo Boże, tak by zmieniało nasze życie. Czytamy Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 17 werset i dalej. Tak jak mówię, ja czytam z Dawida Sterna. Pewnego dnia, gdy Jeszua nauczał, byli tam Prusin, czyli faryzeusze, i nauczyciele Tory, którzy przybyli z różnych miejscowości w Galii i Judzie, a także z Jeruszalaim. A moc Adonai była z nim, aby uzdrawiać chorych. Przyszli jacyś ludzie, niosąc matę z leżącym na niej sparaliżowanym człowiekiem. Chcieli wnieść go do środka i położyć przed Jeszuą, ale z powodu tłoku nie mogli znaleźć sposobu, żeby się do niego przedostać. Weszli więc na dach i opuścili matę przez dach w sam środek zgromadzenia, akurat przed Jeszuę. Gdy Jeszua ujrzał ich ufność, rzekł, przyjacielu, twoje grzechy są ci odpuszczone. Nauczyciele Tory i Frusin zaczęli myśleć, Kim jest ten człowiek, że wypowiada takie bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Ale Jeszua, wiedząc, co myślą, odparł. Czemu pielęgnujecie w sercach takie myśli? Co jest łatwiej rzec? Twoje grzechy są ci odpuszczone, czy wstań i chodź? Ale posłuchajcie. Dowiodę wam, że Syn Człowieczy na ziemi ma władzę odpuszczania grzechów. I powiedział do paralityka, mówię ci, wstań, weź swą matę i idź do domu. Od razu na oczach wszystkich wstał on, podniósł to, na czym leżał i poszedł do domu, chwaląc Boga. Wszystkich ogarnęło zdumienie i czynili brachę Bogu. Przejęci strachem mówili, widzieliśmy dziś rzeczy niezwykłe. I czynili brachę, znaczy uwielbienie Bogu. Chwalili Boga. Powiem to tak. W naszym życiu i ogólnie. Mniej więcej kolejność tego, co duchowo się dzieje, kiedy Jezus się zbliża, jest taka, że ludzie trwają w swoim religijnym letargu. Przekonani tam do czegoś, coś tam mają. Mają swoje jedynie słuszne poglądy, mają swój uporządkowany religijny życiorys i nagle przychodzi Jezus. Mówię o pewnym porządku, a więc trwają w letargu, uporządkowana religia. Nagle przychodzi Jezus, dochodzi, wybaczcie, powiem, do totalnej zadymy, kiedy przychodzi Jezus. Poczytajcie sobie Biblię, zawsze jak przyszedł Jezus, to doszło do kompletnej zmiany, wiecie, albo to była pozytywna, albo negatywna zadyma, ale najczęściej wszystko wokół się trzęsło, dlatego że Jezus zmieniał poglądy, kierunek ludzkiego życia, stan ludzkiego życia, obnażał serca, dotykał je, a więc ogólnie, tak po młodzieżowemu mówiąc, totalna zadyma. Potem Jezus stamtąd odchodził i szedł dalej. W Ewangelii wiemy, że Jezus się zbliża każdym rozdziałem, każdym swoim krokiem coraz bliżej Jeruzalem, coraz bliżej krzyża, coraz bliżej śmierci. Im bliżej krzyża, tym mniej tłumów, im więcej Jezus daje, karmi rybki, chlebki, tłumy, im więcej zaczyna nauczać, zwiastować tej Ewangelii, która zmusza nasze życie do zmian, tym mniej ludzi, kiedy dochodzimy do wzgórza Golgoty, naprawdę na palcach można policzyć, kto został obok. Potem zmartwychwstanie, wielkie Boże zwycięstwo i życie Kościoła. Ale zawsze przyjście Jezusa było takie, letarg, niemoc, przychodzi Jezus, zadyma, odchodzi Jezus, nic nie jest takie same. Łodzie leżały na brzegu, miska żebraka na ulicy, stół Mateusza był pusty, wszystko zawsze się zmieniało. I tutaj dokładnie zaczyna się w ten sam sposób. A to stało się pewnego dnia, 17 werset. Stało się pewnego dnia, przyszedł taki dzień i jeszcze kiedy te słowa są pisane, wszystko trwa, ale zbliża się Jezus. Stało się pewnego dnia, i coś wam powiem, nie czytamy dzisiaj historycznego tekstu. Czytamy dzisiaj tekst Boży, Słowa Bożego i ten pewny dzień to może być twój dzień. Ten pewny dzień, może to jest właśnie dzisiaj, pewny dzień w twoim życiu. Wielu z was na tej sali doświadczyliście Bożego uzdrowienia. Wiecie, że i ja jestem człowiekiem, który praktycznie z łoża śmierci Bóg mnie ściągnął. Powinienem mieć totalną sklerozę, nie móc mówić, nie móc artykułować słów. Powinienem nie widzieć na moje oczy. Jak widzicie, widzę, chodzę, Bóg podnosi. Przychodzi Jezus, totalna zadyma, a kiedy Jezus odchodzi, wszystko się zmienia. I stało się pewnego dnia, i to może być twój dzień. Nie czytaj tego tekstu jako wiecie taki historyczny. No, pewnego dnia, to dawno temu. Nie, pewny dzień jest dzisiaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia, mówi Słowo Boże. Dopóki trwa dzisiaj jest pewien dzień zbawienia. I to może być twój dzień. Dlatego, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam, na wieki, niezmienny, jak działał wtedy, tak może działać dziś. A więc powraca do Kafarnaum, nauczał wcześniej w Galilei, był w Kafarnaum, potem nauczał w Galilei, teraz jest znany, zaczyna pociągać za sobą tłumy i kolejna opowieść z Ewangelii Łukasza, bo ostatnim razem czytałem Bartymeusza, co się dzieje dużo później. Teraz jakby na tej chronologicznej linii cofamy się wstecz. To, co dziś czytamy, działo się wcześniej. Kolejna opowieść z Ewangelii Łukasza wskazująca na to, co Jezus chce wśród nas czynić. Wiecie, cała Biblia od początku do końca przedstawia go nam jako Emanuela, Boga z nami. Pamiętam, wiele razy to słyszałem, że jeżeli ktoś czyta Stary Testament i nie widzi w Starym Testamencie Jeszuły, nie widzi Jezusa, nie widzi Mesjasza, znaczy, że nie rozumie wersetów Starego Testamentu. Całe Słowo Boże ma objawiać Jezusa. On jest tym, przed którym zegnie się każde kolano. Godzin chwały tym, którego kocham, tym, który zmienił moje życie i zbawił je. I cała Biblia chce go przedstawić, Emanuela, Boga z nami. Jeżeli teraz, posłuchajcie mnie, przyjaciele, jeżeli teraz wierzysz już, że Bóg jest, większość z was nie ma problemu z przyjęciem, że Bóg jest. Myślę, że chyba nawet wszyscy tutaj ogólnie mogą być tak, Bóg jest. Wiem, że jesteście na różnym stopniu. Jedni przeczytali Biblię 100 razy, czytają ją od 20 lat, 30, 40, inni dopiero zaczęli czytać i poznają. Ogólnie przyjmujemy, wszyscy wierzymy, że Bóg jest. Mało tego, może nawet już wierzysz w to, kim On jest. Już nie tylko przeczytałeś, że jest, ale zaczynasz studiować i widzieć, kim On jest. Ja chcę dziś powiedzieć o jeszcze trzecim kroku duchowego wzrostu, do którego czasami musimy strasznie nisko upaść, strasznie w jakąś życiową ścianę uderzyć, żeby dojść do tego trzeciego kroku. Nie to, że Bóg jest, nie to, kim jest, ale co Bóg chce uczynić z twoim życiem. Co Bóg chce uczynić z twoim życiem. To, co Bóg może. Wiecie, w życiu wielu chrześcijan, w życiu wielu wierzących ludzi panuje totalna nędza i żałosna sytuacja. Znają wersety, znają doktryny, znają dogmaty. Mają na wszystko haka, na wszystko werset. Ale panuje totalna duchowa nędza i ciemność, ponieważ znają doktrynę, ale wcale się nie zmienia nasze życie. Znamy definicję, ale nie znamy mocy. Nie zmienia się nasze życie. W tamtym tygodniu mówiłem, jak Jezus uzdrowił niewidomego. Wiecie, Bartymeusz, ten niewidomy, o którym mówiłem, co jest, jak już mówiłem, chronologicznie dużo później od fragmentu, który dziś czytałem, mógł chociaż się zerwać z miejsca, mógł chociaż biec do Jezusa, a ten człowiek, o którym dziś czytałem, nawet nie mógł się ruszyć. Mógł tylko pomarzyć, że coś się w jego życiu zmieni. Nie był w stanie niczego sam zrobić. I tak sobie patrzyłem na tego Bartymeusza, o którym czytałem, na innych, których widziałem, na tego chromego, o którym dzisiaj przeczytaliśmy, że Jezus go podniósł z tego łoża i myślę sobie, jedni miotają się w ciemności, totalnej ciemności swojego życia. Inni może coś widzą, ale trwają w totalnej niemocy i nie potrafią się ruszyć. I pomyślałem sobie, dokładnie taka jest duchowa sytuacja często i w naszym zborze, że jedni z nas może widzą wielkie prawdy, ale są totalnie sparaliżowani lękiem o pracę, majątek, autorytet, swój, to, co mają, to, co osiągnęli i są sparaliżowani strachem przed tym, co powie świat i ludzie nie są w stanie się ruszyć. Inni są kompletnie ślepi i może niczego nie widzą. Jedni i drudzy, wszyscy na tym miejscu, czy masz się za duchowo bardzo już takiego dojrzałego, czy nie, wszyscy potrzebujemy, żeby systematycznie naszego życia dotykał się Jezus, żeby nas zmieniał. Wszyscy, ja i wy i każdy z nas. Akcja dzieje się dalej. Dochodzą do małego domku. Wielu teologów, tak żydowskich, jak i innych, jest zgodni, że jest to Kafarnaum, że z powrotem wraca Jezus do Kafarnaum, że jest to prawdopodobnie dom Piotra. I dochodzą do małego domku ludzie niosący nosze, mam na myśli, i Jezus jest w środku. I przyglądając się temu fragmentowi Słowa Bożego, zobaczyłem przedwczoraj coś, co zacząłem sobie szybko notować. Nigdy wcześniej mnie to tak mocno nie dotknęło. Czytałem, że przynieśli łoże, tak? Podeszli, był domek, w domu był tłok, nie dało się wejść. Wiadomo, żydowskie domy, płaski dach, z tyłu schody na dach, wyszli tylnymi schodami, rozebrali sufit, spuścili chorego, chory został uzdrowiony. To zawsze widziałem. Wczoraj zobaczyłem coś jeszcze. Dochodzą do małego domku, Jezus jest w środku, ale nie ma do Jezusa dostępu. Dlaczego? Ponieważ fragment Słowa Bożego mówi, jeśli go dokładnie przeczytacie, że siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, nie tylko z tej miejscowości, ale przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i Jerozolimy. Tam jest wielki religijny zjazd w tym domku. Jezus jest w środku, ale nie ma do niego dostępu. I nagle zacząłem widzieć, że ludzie, którzy całym swoim życiem, pomimo że znali Pisma, przeszkadzali innym słuchać Jezusa i mieć dostęp do Jezusa, robią dokładnie to, co zawsze, czyli znowu blokują dostęp. Siedzieli tam faryzeusze, nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich, judzkich, z Jerozolimy. To było ich celowe spotkanie. Chcieli sprawdzić, w co wierzy Jezus. Zobaczcie, to jest początek. Jezus staje się sławny, zaczyna się o nim mówić, zaczyna już działać w bardzo szeroko pojętej, wiecie, takiej służbie mesjańskiej i oni się zeszli. Poczuli, że coś się dzieje. Kim byli, wiemy. Faryzeuszy najwięcej było w Judei, i oczywiście w Jerozolimie, ale nie w tym rejonie. Nagle skądś jest ich w tym rejonie dużo, to nie był ich rejon. W Galilei każda wioska, może nie miała faryzeuszy, ale w Galilei w każdej wiosce byli uczeni w Piśmie. Kim byli uczeni w Piśmie? Sama nazwa nam wskazuje, że znali się na Piśmie. Znali się na tym, co my dzisiaj nazywamy Tora, Nebim i Ketubim, czyli Tora, Pisma, prorocy, od czego mamy słowo Tanach żydowskie, to byli fachowcy od tego, znali się i zajmowali się wioskami takimi sprawami jak wypełniali dokumenty, pomagali ludziom sporządzać dokumentację religijną i nie tylko religijną, nauczali dzieci, nauczali pisma. Oni byli fachowcami w swojej dziedzinie. Każda wioska w Galilei miała uczonych w piśmie i podpaść tym ludziom oznaczało bycie bluźniercą. Zakaz nauki dzieci, czy w ogóle nauczania ludzi i komentowania Tory. Teraz patrząc na to politycznie, rozumiecie mnie politycznie? Jak może ktoś nie rozumie politycznie, to powiem tak, patrząc na to obłudnym okiem, lepiej? Politycznie Jezus popełnia bardzo wielki błąd wyborczy, by to się nazywało. To jest, wiecie, tak jakby polityk powiedział, że jak ja wygram wybory, wszyscy będą musieli robić, harować, i żadnych ulg. Jezus popełnia podobny błąd polityczny. Zaczyna mówić o rzeczach, o których polityk by nie mówił, ale jest jeden problem. Jezus nie jest politykiem. Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest Zbawicielem. Jezus jest drogą i prawdą i życiem. Prawdą. Jezus jest prawdą. Jezus nie jest politykiem. A więc to, co zrobił politycznie, byłoby ostatnią rzeczą, jaką powinien zrobić, ale on właśnie dlatego przyszedł. Przyszedł, aby zaświeciło się ludziom światło, aby ludzie zobaczyli prawdę i zaczyna mówić. Wiecie, domy wtedy nie były duże. W tamtym rejonie, w rejonie Kafarnaum, prowadzono wykopaliska. Wiecie, jaki jest największy dom, jaki znaleziono w tamtym rejonie? Najdłuższa ściana znaleziona w czasie wykopalisk okolic Kafarnaum, gdzie się dzieje nasza akcja, największa ściana, nie licząc oczywiście ścian synagogi i rzymskich budowli, ale największa ściana, jeśli chodzi o dom, ma długość 5 metrów. Pomyślcie więc o wielkości domu, w którym dom. A tu pisze wyraźnie, to był dom, to nie była synagoga. Zajęli cały dom i czekali. I pomyślałem sobie, jak tak to czytałem, faryzeusze, widzicie, uczeni, czyli zawsze się wepchają. Zawsze się wepchają. I nagle takie, tak do mnie doszło sobie, mówię, Panie Boże, to się właściwie dzieje do dzisiaj. Posłuchajcie, zawsze, no sami powiedzcie, czy tak nie jest, zawsze, gdy zaprosimy Jezusa do naszego życia, do naszego serca, do naszego domu, to cała religia chce tam wjechać ze wszystkim, co ma. Zawsze tak jest. Oni tam nie siedzą jako ludzie potrzebujący pomocy. Oni są tam jako nauczyciele zakonu. Uważają, że muszą sprawdzić i osądzić tego Jezusa, czy przypadkiem się nie myli. Czy Jezus miał zawsze ten problem i z uczonymi w piśmie, i z faryzeuszami, i z prostym ludem, że mu chcieli coś wyjaśniać. Uczeni w piśmie i faryzeusze ciągle mu chcieli wyjaśniać, że on w ogóle nie ma pojęcia o pismach i nie rozumie tego, co mówi. Prości ludzie nie poprawiali go w pismach, ale też mu próbowali tłumaczyć, jak żyć. Prosty przykład. Pewnego razu Jezus przychodzi, siedzi 5000 mężów, ludzi dużo. Jezus mówi do uczniów, oni mówią, przepraszam, uczniowie mówią do Jezusa, rozpuść ich do domu, bo są jacy, głodni. Tak parafrazuje, prawda, niż nam z tekstu, znacie ten tekst. A Jezus mówi, nie, wy ich. Wiecie, oni nie mówią Panu Jezusowi, słuchaj, Panie Jezu, nie da się ich nakarmić. Nie, oni nie mówią, że się nie da. Oni robią to, co każdy z nas by zrobił, czyli u nas, my byśmy w naszym wypadku poszli do Moniki. Monika by powiedziała, mamy w kasie tyle i tyle. I w ich wypadku rozglądają się, tam macają te woreczki, co mają przy pasie. Trochę mało. Stoi chłopina z drugim śniadaniem. Mama dała dwie ryby. Trochę dużo chleba. Może to nie było drugie śniadanie, nie wiem. Jest 5 chlebków, 2 ryby. I tłumaczą Panu Jezusowi. Ja mówię o tym, że Jezusowi zawsze próbowano tłumaczyć. Panie, nie wiem, czy Ty rozumiesz życie. Ale wiesz, trochę za mało jest. I tamto miejsce uczy nas, że jeśli Jezusowi damy z tego, co mamy, małe, Jezus z tego zrobi wszystko, co chce. Przesłanie Ewangelii jest takie, daj mi to, co masz, a ja to zamienię w dobre życie. Powierz mi to, kim jesteś, oddaj mi swoje życie, a ja twoje życie, to kim jesteś. Czy jesteś ubogą wdową, czy jesteś bogatym faryzeuszem, czy jesteś centurionem, czyli oficerem, wyższa klasa tamtych dni, czy rybakiem, daj mi to, co masz, a ja twoje życie zamienię w coś, co będzie służyć Bogu i przyniesie mu chwałę. Amen. Ale ludzie mu często próbowali tłumaczyć. Ci tutaj dokładnie po to siedzą. Moja myśl była taka, że gdziekolwiek w życiu pojawia się Jezus, religia momentalnie tam pędzi. Mnie całe życie religijni ludzie nie atakowali. Jak wracałem do domu, jako niewierzący człowiek w życiu mnie nikt nie próbował zatrzymywać i udowadniać. Ale kiedy poznałem Jezusa, kiedy przyjąłem do mojego życia Jego naukę i zacząłem się zmieniać, pół religii mi się na kark chciało zwalić. Wiecie, tacy ludzie, religia zawsze potępiała grzech, ale potępiała go w grzeszniku, niszcząc go. Religia trochę działała tak, jak gdyby, wiecie, chorego na raka, najlepiej byłoby wrzucić po prostu do pieca hutniczego i rak się spali. Problem, że chory też się spali. Jezus nie tak działał. On chce zmienić grzesznika, a nie potępiać go. Oni potępiają grzech, nie troszcząc się o grzesznika. I siedzą tam. Wiecie, myślę sobie, oni się zawsze wryją. Gdzie w twoim życiu pojawi się Jezus, religia będzie chciała to zdominować. Jezus ci powie, abyś dawał biednym. Poczujesz to w swoim sercu, że chcesz się dzielić z biednymi. Zaraz cię otoczą religijni ludzie i zaczną ci wyliczać. Będziesz chciał się spotykać na modlitwie. Będziesz chciał po prostu stać przed Panem i oddychać obecnością Ducha Świętego. Pojawią się religijni ludzie i zaczną mówić, ile to trzeba, jak to trzeba, jakimi słowami. Religia zawsze się wryje, żeby blokować dostęp. Ale oni niosą łóżko i nie zamierzają się poddać. Kolejna rzecz, którą tutaj widzę, to że możemy nosić swoje ciężary. Biblia mówi, ciężary jedni drugich noście. I posłuchajcie mnie, możemy nosić wzajemnie swoje ciężary, ale wiecie, w czym jest problem? Do kogo z tymi ciężarami pójdziemy? No bo ile można nieść cudze ciężary? Ile możesz tego unieść? Czy ja jestem Mesjaszem? Czy ty jesteś Mesjaszem? Czy ty możesz nieść ludzkie ciężary? Czy człowiek może unieść ciężar, który może dzisiaj niektórzy z was tu mają, którzy tu siedzicie? Nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego, jest napisane. Ja lubię, zachęcam was do takiego studiowania Biblii, że kiedy czytacie Słowo Boże, to często czytajcie je tak, jak gdybyście je czytali pierwszy raz. Wiecie, my czasami mamy tak już wyprane myśli od tego profesjonalnego słuchania kazań, że z góry zakładamy coś. Czasami, kiedy czytacie Zamknij oczy i tak jak dziecko, jakbyś pierwszy raz czytał, wyobraź sobie to, co czytasz. Nieśli łóżko, matę, noszę, jak chcecie to nazwać, nałożył człowieka sparaliżowanego. Myślałem sobie, niosą faceta, który nie może im zapłacić, nic nie może dla nich zrobić, jak bardzo musiało im zależeć na tym człowieku i jego zdrowiu. Jak bardzo musieli chcieć go przynieść. Byli gotowi zrobić wiele, nieść, ryzykować konflikt z faryzeuszami uczonymi w piśmie, ba, rozbierać nawet dach. I wtedy Biblia jest jak zwierciadło. Zadaję sobie pytanie, co ja jestem gotowy zrobić, żeby innych przynieść do Jezusa. Zadaję sobie pytanie, kiedy ostatnio kogoś przyprowadziłem do Jezusa? Kiedy ostatnio czyjś problem nosiłem przed Panem? Kiedy ostatnio skupiłem się na czymś bardziej niż na czubku własnego nosa? Czy Bóg, czy cała przygoda z Panem Bogiem to studiowanie tekstu, a potem dyskusja nad tekstem? Czy to wszystko? Czy za to na arenach Rzymu umierali ludzie, że dyskutowali na temat tekstów? Ja myślę, że umierali dlatego, bo zaczęli żyć tym, co czytali. A nie dlatego, że dyskutowali na ten temat. Na ile mi zależy na innych? Jak ja prowadzę ludzi do Jezusa? Na ile jestem gotowy coś zrobić? Na ile jestem gotowy rozebrać przysłowiowy dach, żeby inni mogli poznać Jezusa? Powtarzam, Kościół musi iść z każdą sprawą do Jezusa, inaczej zacznie brakować nam ludzi do noszenia kłopotów i problemów. Bo ile możemy unieść? Musimy z tym chodzić do Jezusa. Kościół musi się nauczyć, że zwracamy się do Jezusa. I ja wiem, że wielu z was to robi. To nie jest tak, że nikt z was tego nie robi. Ale chcę to potwierdzić, że to jest dobra droga. Kiedy cudze problemy, cudze ciężary, ludzkie rozpacze nosimy do Jezusa. Ja przecież, słuchajcie, ja wiem, że ja może nie jestem strasznie inteligentny, ale nie jestem aż taki głupi, żebym nie wiedział, że wielu z was, którzy tu dzisiaj siedzicie, naprawdę niesiecie wielkie ciężary w swoim życiu. Wielu z was jest rozczarowanym tym, czym jest wasze chrześcijaństwo, wasza praca, wasza rodzina, wasze zdrowie, wasze życie. Macie dość. Wielu z was mówi, Mirek, ja już mi się nie chcę o tekstach dyskutować. Ja chciałbym, żeby żywy Jezus dotknął mojego życia. Nie macie takiego pragnienia? Ja wiem, dyskusje są fajne. Ale czy możemy zacząć zanosić rzeczy do Jezusa? Czy możemy nosić ciężary jedni drugich, ale nasza własna dobroć, cierpliwość w końcu zawiedzie? Na ile ci siły starczy? Dokąd zamierzasz zanieść kolejną sprawę, z którą dzisiaj tu siedzisz? Dziś tu siedzicie, jest niedziela. Jutro poniedziałek, w przyszłym tygodniu niektórzy z was mają termin do zapłaty rachunku, na który ciągle nie macie pieniędzy. Inni mają termin odebrania wyników od lekarza. I wiem, że niektórzy z was się boją tam iść. Jeszcze inni mają troskę, ciężary. Nie jedna wdowa, nie jeden chory, nie jeden zraniony dzisiaj tutaj siedzi. I ja wierzę, że Duch Święty chce zadać ci pytanie, do kogo znów zamierzasz zanieść ten ciężar? Dokąd, jak długo chcesz to dźwigać? Jak długo liczysz na ludzkie cuda? Są tylko Boże cuda. Czy dokądkolwiek pójdziemy, religia będzie na nas czekać ze swoimi wnioskami, oskarżeniami za naszą przeszłość i za strach o przyszłość. Wszystko, co potrafi religia, to jest oskarżać ludzi o to, kim są, o to, co będzie i o to, co było w ich życiu. Jezus przychodzi i mówi, weź swoje łoże, wstań i chodź. I to jest to, co mnie dotyka w tym tekście. W Biblii, kolejna moja myśl, posłuchajcie mnie uważnie, w Biblii nie ma ani jednego przypadku, słuchajcie, zero, ani jednego przypadku nie ma w Biblii przyprowadzenia chorego człowieka do Jezusa na siłę. Jest, jak opętanego przyprowadzają, ale wtedy bardziej chodzi o demony, które tym człowiekiem władają, ale nie o niego. On sam jest w niewoli, jest w męczarni, ale nigdy nie ma, że przyprowadzają Jezusowi, wiecie, chromego i jest napisane, nie mógł się zapierać nogami, zapierał się rękami. Nigdy tak nie jest. Kiedy przyprowadzają, ludzie stają tacy sami jak ty i ja. Pozbawieni złudzeń, zmęczeni, rozbici, słabi, często biedni, spuszczają głowę i mówią: Jezu, ty jesteś ostatnią nadzieją mojego życia. Ty jesteś tym, który może mi pomóc. Pomóż mi, nigdzie nie widziałem, żeby siłą kogoś wlekli. Nie przytargali szarpiącego się i przyszło kilku i mieli przywiązanego do noszy. Bo nie chciał i krzyczał, że nie chce. Nie, przynieśli go, a w jego oczach jestem pewny, że gdybym tam był i stanął był nad tym łożem, to zobaczyłbym w jego oczach tą samą nadzieję, którą widzę w waszych i którą widzę w swoich w lustrze, kiedy przychodzi w moim życiu trudny dzień i rano w łazience patrzę w lustro i tam we mnie to jest: Jezu, dziś potrzebuję twojej pomocy. Macie to? Nie mogę dzisiaj się zawieść. Oni go nie przynieśli, strasząc go śmiercią. Cię religia straszyć będzie śmiercią. Idziesz za Jezusem czy nie? Jak nie, to umierasz. To jest prawda, ale to nie jest dobra nowina. To nie jest sposób głoszenia przez Jezusa. I przynieśli kogoś, kto pozwolił się nieść. I chciał, żeby go zanieść do Jezusa. Czy chcesz do Jezusa? Jako Kościół musimy wiedzieć, kto chce spotkać Pana, a nie zmuszać ludzi jakąś agitacją. Chyba wiecie, nie ma nic bardziej obrzydliwego niż agitacja na rzecz nieba. Czy my naprawdę wierzymy, że do Królestwa Bożego wejdzie ktoś, kogo tam sprytnymi wersetami i gadką zwabiono? Że umrze i nagle się okaże, że jest w Bożej rzeczywistości, w Królestwie Pańskim i powie: o, ja tak, wiecie, niechcąco, ja tu tylko tak, kolega mi głosił, no nie. Ja nie chciałem, ale to nie jest tak. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Bierze krzyż, niech naśladuje, Słowo Boże mówi. To nie jest jakiś przypadek. My nie jesteśmy grupą agitacyjną. Grupą, która ma siać strach na mieście. Strach przed tym, że Bóg się gniewa. My jesteśmy tymi, którzy mają nieść chorych, chromych, ślepych, biednych do Jezusa. On jest tym, który ma prawo osądzić, wydać werdykt, podnieść, uzdrowić, uleczyć. My możemy ludziom mówić prawdę. I w tej prawdzie jest zawarte to, że bez Boga człowiek ginie. Ale to nie może być nasze narzędzie, nasz hak. My nie mamy ludzi nadziewać na hak. My mamy ludzi prowadzić do Pana. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Czy potrzebujesz, żeby cię przynieść do Jezusa? Tamtego dnia chromy został położony przed Jezusem. Wiecie, co mu było? Nie mógł chodzić. Był chory. Wczuj się teraz w siebie. Pomyśl teraz o sobie, tylko o sobie. Jakie problemy sygnalizuje twoje ciało? Czujesz tą chorobę w tobie? Czujesz tą niemoc, którą masz? Czy wiesz o tym, że Jezus może to uzdrowić? To, co teraz czujesz, ta część, o której teraz myślisz, ten ból, który w sobie masz, ta niemoc może być dotknięta. Ranami Jego i sińcami jesteśmy uzdrowieni, daje nam obietnicę Słowo Boże. A to, że jesteśmy... Ilu z was Jezus uzdrowił? Podnieście rękę. Zobaczcie. Wiecie, jeden to może się pomylić. To jest w Panu dla was. Jakie problemy sygnalizuje? Co jest naszym problemem w środku? W jakiej sprawie potrzebujemy spotkać się? Może ktoś cię musi przynieść, bo nie możesz dłużej nieść. Bo nie możesz dłużej iść, przepraszam. Trzeba cię nieść. I dalej czytamy, a więc przynieśli tego człowieka, który bardzo potrzebował. I Słowo Boże mówi dalej, że usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. Czy nie było szansy, że religijni ludzie jakoś pomogą? Nie ma co liczyć, że faryzeusze i uczeni w piśmie wstaną i wyjdą i powiedzą: wieszcie co, to na razie zróbmy sobie przerwę, a niech inni wnoszą chorych i chromych. Nie. Oni muszą dyskutować. Tam chorzy. Nasza dyskusja jest ważna, a nie chorzy. To było ich postawa. Nie było szansy, że się odsuną. Wiecie, jakikolwiek ruch, jakikolwiek hałas zburzyłby im religijny porządek. My, oni mieli te miny, rozmawiamy. Jakiś tam poczeka. Ale kiedy zwykłym ludziom zaczyna brakować siły, potrafią w determinacji nawet dach rozebrać. To było dokładnie to, co się działo, kiedy wybuchła w 1517 roku reformacja. Kiedy studiujemy historię reformacji, to nie wszystko było doskonałe. To nie jest tak, wiecie, że Luther to był anioł w ogóle bez żadnych wad. To jest bzdura. Każdy, kto zna historię, wie, że miał mnóstwo wad i popełnił mnóstwo błędów i powiedział wiele głupich rzeczy. Ale chcemy pamiętać to, co naprawdę się stało w jego sercu, a nie to, co kto głupiego powiedział. Co ja będę Lutrowi wyszukiwał, co on głupiego powiedział. W swoim małym świecie więcej głupot powiedziałem. Nie na to patrzymy. Ale ci ludzie stanęli i powiedzieli dosyć. Luther wstał w 1517 i powiedział dosyć. Dosyć tego, pieniądze za to, żeby się modlić, pieniądze za to, żeby grzechy odpuszczać, pieniądze, 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 polityka. Dosyć, zaczął rozbierać dach. A i o dach chodziło. Bo zbierano właśnie na dach. Wiele przebudzeń wybuchło dokładnie w ten sam sposób. Przebudzenia w Walii, Szkocji, w Birmie, w wielu miejscach, gdzie ludzie stanęli i zaczęli pragnąć Jezusa. Religia zaczęła się trząść, bo religia była tam latami, ale nie przyniosła mi odpowiedzi. I nie dawała im odpowiedzi na ich pytania. Ludzie jakby mówili do tych faryzeuszy, dosyć z tą nasiadówką. Jezus jest wśród nas. Nie możemy przez drzwi, wyjdziemy górą. Jezus jest wśród nas. Wiecie, powiedzmy to szczerze, no, rozbieranie dachu podczas teologicznej dyskusji to nie jest kulturalne. No ja bym się zaczął dziwić, gdyby tu teraz ktoś jak nagle najpierw, wiecie, wystaje jakiś łom, po chwili ktoś prud zaczyna. Wszyscy byśmy, ja bym się odsunął, pył by się sypał. To nie jest normalne. Ale oni mieli dość. Mieli wiarę, mieli sprawę, ale nie mieli dostępu. Mieli wiarę, mieli sprawę, ale nie dało się wejść. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Oni się podobali. Jeśli jest prawdą, to też taka luźna myśl na marginesie, tego nie musicie przyjmować. Jeśli jest prawdą, jak twierdzi wielu teologów, że ten dom był rzeczywiście domem Piotra, to pomyślałem sobie, że Piotr stracił nie tylko dach nad głową na to, przez to uzdrowienie, ale wcześniej łodzie zostawił, wszystko potracił, teraz już nawet biedak dachu nie miał. Ale tak jak mówię, w Biblii nigdzie nie jest napisane bezpośrednio, że jest to dom Piotra, żebyście wiedzieli. Natomiast teolodzy, uczeni, badacze, którzy badają te drogi Jezusa, mówią, że wygląda na to, że mógłby to być dom Piotra. Badają szlak Jezusa. Nieważne, to jest coś, co wiecie, to nie jest rzecz zbawienna, czy to wiecie, czy nie. Od tego nie zależy wasza duchowa przyszłość. Ciekawostka. Problem jest ten sam, co w wypadku Bartymeusza. Pamiętacie, jaki był problem Bartymeusza? Grzech, nie ślepota. Jego problemem był grzech. I tutaj problemem nie jest bycie chromym, ale problemem znowu jest grzech. Twoim problemem nie jest to, co myślisz, że jest, dopóki nie zrozumiesz, że każdy z nas przed Bogiem jest grzeszny i potrzebujemy Jego odpuszczenia. Problemem był grzech. Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Szok, 20 werset. To jest problem. To nie paraliż. To nie nędza. To nie choroba, ale Jezus wskazuje z jakiegoś powodu na grzech. Jezus przecież mógłby go tylko uzdrowić. Mógłby czy nie mógłby? Mógłby, bądź uzdrowiony. I nie ma problemu, tylko wiecie, Jezus nie jest dziadkiem mrozem. Nie przyszedł po prostu dawać dobrych rzeczy, żeby zniknąć w nicości historii. Jezus jest Mesjaszem. I ta usługa, którą tu dokonał, to ta służba, którą tu pełnił, samo Jego imię, Jeszua, po hebrajsku Bóg zbawia, czy Bóg jest zbawieniem. To było Jego przesłanie, Emanuel, Bóg jest z nami. On był tym, który z takim przesłaniem przyszedł, tym, co mówił, wskazuje głębiej. Mówi, odpuszczone są ci twoje grzechy, bo na to właśnie przyszedł. To po to w oddali czekała Golgota. To właśnie dlatego się stało. Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wiecie, cała Ewangelia pokazuje nam, że grzech oddziela nas od Boga, a my ciągle próbujemy w naszych wysiłkach znaleźć jakąś inną drogę. To jest tak, jakby stał wielki mur i wszechmądry Bóg nam mówi: słuchaj, Mirek, ten wielki mur twojego grzechu oddziela cię ode mnie, ale wystarczy, że powiesz słowo, a zburzę ten mur. A nasza odpowiedź jest tak, jakbym ja odpowiedział Panu: Panie, no nie musisz się fatygować, po co tyle burzenia, jak podkop zrobię może. To jest nasza postawa. Problemem jest grzech. Cała ta Ewangelia nam pokazuje. Wiecie, kiedy tron naszego życia, jeżeli możemy powiedzieć, że nasze wnętrze ma gdzieś jakiś tron, miejsce, skąd zapadają decyzje. Tron jest miejscem, z którego płyną decyzje, tak? Ja wiem, że wiecie, nie jest tak, że gdybyście poszli do kardiologa i wyciągnąłby wam serce, rozciął na pół i zobaczylibyście tam w środku takie małe krzesełko. Tak nie jest. Ale w każdym was jest gdzieś to miejsce, coś, co wami decyduje. To, że kolejny raz w tym tygodniu kłamałeś, jest gdzieś decyzja. To, że kolejny raz w tym tygodniu paliłeś papierosy, jest gdzieś skądś decyzja. To, że kolejny raz w tym tygodniu chciałeś kogoś uderzyć, chciałeś bluźnić, chciałeś klnąć, pokazuje jedną rzecz. Na tronie twojego serca siedzi król, który ma twoje imię. Jezus nie jest władcą twojego życia, jeśli tak jest. I myślę, że to się tyczy tak mnie, jak i was, aby każdy siebie rozsądził. Ja nie stoję dzisiaj i nie pokazuję palcem, że ty, czy ty, czy ty. Ewangelia nas uczy. Tutaj to widzę, że jeśli Jezus wejdzie na tron mojego życia, to przychodzi uzdrowienie. Inaczej będzie ciągła ta męka, w której trwamy wszyscy. Król ja okazuje się słaby. Wiecie, kiedy my dopiero tego króla wyrzucamy? On króluje, wyrzucamy go dopiero wtedy, kiedy już tak strzelimy w dno, że ledwo nas można pozbierać. Wtedy patrzymy na siebie i się detronizujemy. Wtedy patrzymy na siebie i mówimy: dosyć królu, panie kulec. Dosyć królu, panie taki i inny. Dosyć królowania twojego. I to wtedy dopiero we łzach na kolanach mówimy: panie Jezu, czy możesz przyjść do mojego życia i pozbieraj te kawałki. Bardzo często to, co przynosimy Jezusowi, to już są surowce wtórne. To już jest makulatura. To są resztki tego, czym moglibyśmy być, gdybyśmy go wybrali wcześniej. Ale i to on bierze. I mówi: ja przywrócę ci plony lat, które pożarła szarańcza, mówi do proroka. Odnowię ciebie. Ale ja musi zejść z tronu. Jest tylko jeden król i przed jednym królem zegnie się każde kolano, a tym królem jest Pan Jezus Chrystus. I nie ma innego. Jak daleko musisz spaść? Co jeszcze musisz zaliczyć, żeby to zrozumieć, czasami Bóg mówi? Wiecie, grzesznik to jest ktoś, kto jest w sporze z Bogiem, ze stworzeniem i z samym sobą. Musi przyjść odpuszczenie, aby przyszedł pokój. Wielu ludzi, którzy chorowali, nawet bardzo chorowali, kiedy doświadczyli naprawdę tego, co daje Jezus. Nie religii. Religia może przyjść. Jedna religia przynosi i mówi: jak przyjmiesz opłatek, to będziesz się czuł lepiej. Inna religia mówi: jak będziesz myślał to, co my, będziesz się czuł lepiej. Ja wierzę, że Jezus mówi: jeżeli ja się stanę Panem twojego życia, to cię podniesie. I na to są dowody. Na resztę dowodów nigdy nie widziałem. Można sobą manipulować. Grzesznik jest w sporze z Bogiem i to ten spór musi być zakończony. Człowieku, odpuszczone ci są twoje grzechy. To jest to, co Jezus do niego mówi. Grzech oddziela nas od Boga, oddziela nas z ludźmi i oddziela nas od Bożego życia. Zabiera nam mądrość, zabiera nam czas, zdrowie, siły. W grzechu wszelka jedność jest tylko pozorem. Wiecie, ludzi może łączyć na przykład wspólny przeciwnik, ale czy to jest jedność? Zawsze mówię, największym takim przykładem tego, jak może łączyć wspólny przeciwnik bez wzajemnego szacunku, o miłości nie powiem, bez przyjaźni, mamy historię. Zobaczcie, w czerwcu 1941 roku Hitler uderza na Związek Radziecki, tak? Nagle Związek Radziecki się staje wielkim przyjacielem Stanów Zjednoczonych. Przyjaciele, politycy się obciskują i auta. Cudownie. Dwa lata po wojnie są największymi wrogami, ponieważ całą tą przyjaźń łączył jedno, wspólny wróg. Gdzie ludzie na przykład lubią plotkować, łączy ich wspólny obiekt plotek. Ludzie lubią stać przeciwko komuś, bo ich łączy wspólny wróg, ale kiedy wspólny wróg znika, nie łączy ich nic. To nie jest to, co Bóg nazywa pokojem. Po hebrajsku pokój to jest szalom. Wiele razy wam już mówiłem, że pełne znaczenie słowa szalom z języka hebrajskiego jest takie: pokój z Bogiem, pokój z ludźmi, pokój z sobą. Czy masz Boży szalom? Kiedy Jezus mówi: pokój mój daję wam, mówił: daję wam prawdziwy szalom, szalom, szalom. Pokój z Bogiem, pokój z ludźmi, pokój z samym tobą. To jest szalom. Czy masz Boży pokój? Szalom to nie jest należeć do właściwego Kościoła. Ja kocham nasz Kościół, nie zrozumcie mnie źle. Kocham to, co tu zrobiliśmy, to, co zbudowaliśmy. Nieraz mówiłem, bez was ten budynek jest tylko przerobionym garażem. To nie jest Kościół, Kościół to wy. Ale prawdziwy Kościół też, to nie są nasze właściwe poglądy. To nie jest to, że będziemy o innych myśleć z góry. To nie jest to, że będzie nam się wydawało, że my to wiemy, a tamci to nie wiedzą. Takie coś się nazywa pycha. Prawdziwe to jest szalom. Kiedy będziemy zgromadzeni ludzi, którzy mają pokój z Bogiem, pokój z sobą, z innymi mam na myśli, i pokój z samym sobą. A to jest cud od Boga, żeby to mieć. Wielu ludzi nie ma pokoju z Bogiem i zagłusza to. Nie ma pokoju między sobą i musi omijać wielu na ulicy i są tacy, z którymi nie chcemy rozmawiać. Dlatego jest między ludźmi tyle bujek, nienawiści. I nie mają nawet pokoju z samym sobą. Nie śpią ludzie po nocach. Jak cienie włóczą się w nocy po swoich mieszkaniach. I ja wierzę, że Duch Święty cały czas to samo pytanie zadaje, co w Dziejach Apostolskich, co przez całe Ewangelię mówił Jezus. Pojednajcie się z Bogiem. To będzie początek wszystkiego. Nie szukajcie racji. Pojednajcie się z Bogiem. Jezus mówi: wstań, odpuszczone są twoje winy. Ja nie wiem, kim był ten człowiek. Może ten człowiek grzeszył jakoś strasznie. Wiecie, różne mogą być grzechy. Ja myślę, że u Pana Boga nie ma wagi. Bóg to nie jest jakiś Bóg grecki z mitologii, że na wadze waży grzechy. Ten mniejszy, no to tego piorunem porazimy, tego na razie tylko podtopimy trochę. Nie wierzę, że tak działa Bóg. To jest mitologia, to są baśnie. Każdy grzech był zaniesiony na plecach Jezusa na Golgotę. Mały i duży. Każdy grzech spowodował Boży żal. Każdy grzech sprawił, że twój ojciec w niebie smucił się. Mam ojca w niebie. I ciągle nie mogę się nauczyć żyć porządnie. Ciągle nie jestem. Wiecie, moja żona tu siedzi, słucha mnie. Ja wiem, że nie jestem takim mężem, jak mógłbym być. Ciągle Bóg tu jest i słucha mnie. Wiem, że nie kocham go tak, jak mógłbym go kochać. Moje dzieci tu są. Dwójka moich dzieci tu siedzi. Wiem, że nie zawsze jestem takim tatą, jak powinienem być. Mógłbym być lepszym. Chcemy się doskonalić i to samo jest w mojej relacji z Bogiem. Pan Jezus powiedział takie słowa w objawieniu. Obyś był zimny albo gorący. A wiecie, jaka jest dzisiaj moda? Dzisiaj w XXI wieku przestaliśmy na to zwracać uwagę. Czy nam się wydaje, że bycie letnim i wyplutym z Bożych ust brzmi jak bycie ciągle zbawionym i należącym do ludzi Bożych, do Królestwa Bożego? Czy to samo, czy nie? Nie. A my nie chcemy tego słyszeć. Jesteśmy często letni, obojętni. Mówią nie plotkować, my plotkujemy. Mówią nie kłamać, my kłamiemy. Mówią, aby żyć czystym życiem. Wielu z nas trwa w nałogach. Jezus nazywa, jesteś letni. Ale my i tak jakoś z powodu mamy, wiesz, Panie, ja mam wiarę w zbawienie. Czy naprawdę uważamy, że letność to jest stan, w którym będziemy spędzać wieczność z Bogiem? Czy naprawdę tak rozumiemy objawienie? Czy to jest to, co zrozumieliśmy? Ja nie myślę. Twoje i moje życie jest kruche. Nie wiem, ilu nas tu dziś siedzi. 100? mniej, nie wiem. Wiem jedno, że w waszych piersiach, jeśli nas tu siedzi nawet 80, nie wiem, nieważne, ile nas tu siedzi, w waszych piersiach biją serca. Wiecie o tym, że któreś z nich pewnego dnia stanie jako pierwsze. Nie wiem, czy to będę ja, czy to będziesz ty. Ale coś ci powiem, musisz stanąć przed Bogiem i zrób coś z swoim życiem. Ja muszę stanąć przed Bogiem. Czemu mówimy, że nigdy to się nie stanie? Nasze życie jest kruche. W każdej chwili może się skończyć. Potrzebujemy odpuszczenia win. Amen. To jest to, czego potrzebujemy. Coś wam powiem. Wiecie o tym, że nikt z was tutaj nie jest zwolniony z własnego pogrzebu? Chyba, że nadejdzie wielki krach, koniec świata i Pan Bóg to jakoś inaczej zakończy. Ale teraz nie będę w eschatologię wchodził. Ja wiem, że niektórym jak powiesz, słuchaj, przygotuj się na słowo, a moment, bo to może będzie inaczej. Naprawdę to jest to, co chciałeś powiedzieć. Ja mówię, niech nasze serca będą gotowe na spotkanie z Panem. To, co ja mówię. Jak Jego rzecz. Czy ja, czy ty, każdy z nas musi przed Nim stanąć. Nie ma... Bóg mówi, byśmy coś z tym zrobili. Odpuszczone są ci twoje grzechy. I zapadła cisza. Abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, mówi w 24 wersecie. Ma taką moc. Masz grzech? On ma moc ci odpuścić. Mówię do ciebie i do siebie. Masz grzech? On ma moc ci odpuścić. Z czym się dziś zmagasz? On ma moc ci odpuścić. Jeśli masz odrobinę ochoty, troszeczkę pocierpieć, trochę się wysilić, żeby to odsunąć, trochę zadbać o twoją relację z Bogiem, On ma moc ci odpuścić. Faryzeusze i uczeni w piśmie oburzyli się. Dlaczego? Może zacznę od początku. Uczeni w piśmie, żydowscy uczeni w piśmie i faryzeusze uważali, że choroba jest bezpośrednio spowodowana grzechem. Takie były poglądy tamtych czasów i nic innego nie dopuszczano. Nie było mowy o uzdrowieniu bez odpuszczenia grzechu. Tak uważało wtedy nie tylko, wiecie, uczeni w piśmie i faryzeusze, tak uważali zwykli ludzie. Pamiętacie, jak Jezusa zapytali, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się ślepym urodził? Zobaczcie, to jest ten sposób myślenia. Oni mieli taki sposób myślenia. I faryzeusze i uczonych w piśmie, w tym, co robił Jezus, dotykały w szczególny sposób dwie rzeczy. Łukasz mówi, że Jezus tutaj, Łukasz go nazywa, ewangelista, Syn Człowieczy. Nie wiem, czy wiecie, po raz pierwszy Jezus w swojej służbie wobec siebie używa tytułu Syn Człowieczy. Syn Człowieczy, tytuł Syna Człowieczego z reguły jest używany w wypadku sądu, nie licząc właśnie tego momentu, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. A więc po pierwsze, odpuścił człowiekowe grzechy, po drugie, wobec siebie użył tytuł Syn Człowieczy. Faryzeusze i uczeni w piśmie, jak już mówię, dostały, jak już dwie rzeczy, że tak powiem, ich najbardziej dotknęły. Po pierwsze, ten Syn Człowieczy, dlaczego? Ponieważ co mówi nam księga Daniela, nie musicie szukać, ja wam szybko przeczytam. Kto chce, niech sobie zapisze. Daniel 7, rozdział 13, 14 werset. Przeczytam dwa wersety, żeby z kontekstu nie wyczytać. Tam jest po raz pierwszy użyte Syn Człowieczy w takim znaczeniu, jak tutaj użył to Jezus. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego, to jest Bóg. Tam jest, to wiecie, to jest całe, to jest apokaliptyczna księga żydowska, objawienie, przepraszam, księga Daniela, podobna do objawienia. Należy do ksiąg apokaliptycznych w Biblii żydowskiej i stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody, języki, jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Inna historia, inny kontekst. Ja chciałem tylko, byście zobaczyli, gdzie Jezus po raz pierwszy użył tytułu, przepraszam, gdzie po raz pierwszy został użyty tytuł Syn Człowieczy, którego tutaj w tym fragmencie Łukasza użył Pan Jezus. I to jest ważne miejsce teraz. Posłuchajcie, faryzeusze mieli rację w tym, że tylko Bóg może odpuścić grzechy. Zgadzacie się tutaj z nimi, czy nie? No to jesteście po stronie faryzeuszy? No co, wy po stronie faryzeuszy stajecie. Ale to jest prawda. Oni tu mieli rację. Tylko Bóg Owszem, tam jest później powiedziane, że komu grzechy odpuścicie, będą mu odpuszczone, ale to już jest w autorytecie kogo? To jest powiedziane do Kościoła. A więc, żebyśmy się nie zaczęli, wiecie, bawić teraz przecinki, kropki, co kto? Krótko mówiąc, prawdą jest, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy i to nie był problem. Tu faryzeusze mieli rację. To doktryna, to, co widzieli, było ich problemem. Byli ślepi na Boże nawiedzenie. Jeszcze raz wam to powiem inaczej. Mieli rację w literze, nie mieli racji w tym, jak traktowali tego, który przed nimi stał, Syna Człowieczego, Jezusa. Rozpoznawali Pismo, nie rozpoznawali Bożego nawiedzenia. Nie zobaczyli, kim jest Jezus. Byli ślepi na to Boże nawiedzenie i jeszcze raz powtórzę, mieli rację w literze, ale nie rozpoznali Bożego czasu duchowo, czyli jeszcze raz, aby to zostało w nas. Mieli rację, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Nie mieli racji, nie rozpoznając Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela, a to jest początek zbawienia, aby w Nim zobaczyć i wyznać, bo nie ciało i krew to objawia, ale Bóg, że Ty jesteś Synem Bożym, Panie. Ty jesteś Zbawicielem, Ty jesteś Mesjaszem. Badając sprawę głębiej nawet, ale nie będę w to wchodził, bo nie zajmuję się dziś teologią żydowską, Jezus wcale nawet nie bluźnił, bo oni powiedzieli, że bluźni. Bluźnierstwo według ich własnych zasad oznaczało zrobienie jedną z dwóch rzeczy. Wymagało użycia imienia Bożego w niewłaściwy sposób, czego Jezus nie zrobił, lub zachęty do pójścia za innymi bogami, czego również Jezus nie zrobił. Dlatego wcale nawet nie zbluźnił. Ale cud dokonany przez Jezusa był niezaprzeczalny. Pamiętacie, wcześniej wam mówiłem, według nich choroba była przyczyną, była spowodowana, przepraszam, grzechem. Ewidentnie człowiek został uzdrowiony słowami, odpuszczone są ci twoje grzechy. Stąd Jezus powiedział, co jest łatwiej powiedzieć. My jako ludzie XXI wieku pewnie łatwiej jest powiedzieć odpuszczone ci są grzechy. Bo i tak wtedy nie widać, czy są. Ale jak już powiesz, czy wstań z łoża, albo bądź zdrowy, albo nie, to powiem, nie, to jest trudniej, bo to już widać. Wiecie, jak nie masz palca, to łatwiej jest powiedzieć, Mirek, nie masz grzechu, niż Mirek, masz palec. My patrzymy inaczej, oni patrzyli inaczej. Inna kultura, ale cud dokonany przez Jezusa był niezaprzeczalny, coś się działo. Bo albo On jest Bogiem, no bo tylko Bóg ma prawo to robić, albo oni nawet nie byli w stanie tego powiedzieć, że nie tylko już nie mówili, że On jest Bogiem, ale nie byli w stanie przełknąć i powiedzieć, że On coś ma wspólnego z Bogiem. I w końcu myśleli i kiedy dochodzimy do Ewangelii Łukasza, do 11 rozdziału, wpadli na pomysł, jak On to robi. Wiemy, czyją mocą On to robi. Robi to mocą Belzebuba. I tu się zaczyna dramat. Jezus im odpowiada, jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo? Skoro mówicie, że ja mocą Belzebuba wypędzam demony, jeśli zaś ja mocą Belzebuba wypędzam demony, to czyją mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was królestwo Boże. Tu jest w kontekście wypędzania demonów. Ale w każdym kontekście oni mówili Jezusowi, że coś z nim jest nie tak. On im tłumaczy, nie da się dwóm panom służyć. I to doprowadzi ich, wiecie, do jakiego miejsca? To ich doprowadzi do prawdziwego bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Kończąc, chcę parę rzeczy jeszcze powiedzieć. Zawsze, kiedy próbujemy zmieniać Boże Słowo tak, by pasowało nam, nie zaś prawdzie, jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Jeżeli próbujesz zagłuszyć to, że Duch Święty ci mówi, słuchaj, jesteś letni, trwasz w niewybaczeniu, trwasz w nałogu, trwasz w kłamstwie. Ty mówisz, nie, jakby co, jestem zbawiony. Oszukujesz siebie i Boga. Bóg mówi, przyjdź do mnie dziś, dzisiaj jest dzień zbawienia. Jeśli jesteś dziś w grzechu, dziś jest dzień zbawienia, nie oszukuj się. Nie zmieniaj Pisma na swoją korzyść. Czasem jesteśmy jak ta Samarytanka, którą spotkał Jezus. Jezus, do niej masz pięciu mężów, ale ona nie o tym, ale Panie, a ta górka, nie tamta górka, ojcowie nasi, teologia, historia. Cicho! Ilu masz chłopów? Żyj normalnie w końcu, parafrazując, Jezus jej powiedział. i objawił jej siebie i doświadczyła zbawienia. Daj spokój z tym dyskutowaniem, która góra, tamta, siamta. My też tak, bo wiesz, bo to no, dobre kazanie, ale ty używasz przykładu Gdańskiego, a ja mam inny. Naprawdę? Coś więcej tu jest, myślę. I dlatego mi się podoba w tym żydowskim tłumaczeniu to 22 werset. Czemu pielęgnujecie w sercach takie myśli? I słuchajcie, bądźmy uczciwi przed sobą. Wszyscy z nas w jakimś etapie swojego życia pielęgnowaliśmy takie myśli w swoim sercu. Ja jeszcze raz powtarzam, nie jestem dzisiaj przed wami kimś, to wiecie, krystalicznie czysty tu staje i wy grzesznicy jedni. Ja sam wiele razy w moim życiu pielęgnowałem myśli, które się Bogu nie podobały. I wyznałem mu to jako grzech, nie chcę tak żyć. Wiele razy swoją letniość nazywałem chwilowym niedomaganiem w mojej wierze. Wiele razy moje własne niedbalstwo próbowałem nazwać jakoś. Myślę sobie, ciekawe, dlaczego tak naprawdę faryzeuszy denerwowało odpuszczanie grzechów? Ale tak naprawdę. Może tak jak dziś bali się, że grzech będzie nienazwany po imieniu. Że grzech się nazywa chorobą. Są takie grzechy, co mówią, że to choroba. Na przykład, nie wiem, alkoholizm. Mówią, to nie jest grzech, to jest choroba. To jest grzech. To nie jest choroba. Na to nie ma tabletki, na to jest pokuta. Były takie grzechy, co nazywali je chorobami, na przykład homoseksualizm. Dzisiaj to już nawet choroba nie jest. Dzisiaj to jest styl życia, to ja jestem nienormalny. Na to też jest gdzie na to recepta jest miłość Boża i pokuta. Ale w tym wypadku ja nie chcę dziś wiele o homoseksualizmie mówić, ale powiem wam, że Kościół jest w 80% winny tego, że serca homoseksualistów są zamknięte. Ponieważ wszystko, co im zaproponował, to jest nienawiść i opluwanie ich. I uznał ich za gorszych od złodziei i bandytów. Do złodzieja to jeszcze jakoś serce mamy, ale nie do nich. Nie jest naszą rzeczą decydować, czy grzech jest mniejszy i większy. Naszą rzeczą jest głosić Ewangelię Jezusa każdemu, a nie pogardzać ludźmi. I dopóki tego nie zrozumiemy, to nie wiemy, czym jest pokora. Czemu pielęgnujecie w sercach takie myśli, mówi do faryzeuszy Jezus? Co tam w was się naprawdę dzieje? Czemu nie chcecie grzech nazwać grzech? Czemu nie chcecie, żeby człowiek był zdrowy? Czemu wszystko, co chcecie, to dyskusja? Czy cała przygoda z Bogiem to dyskusja? Czy słowa? Potem smutne miny nad łóżkiem chorego, a potem na cmentarzu mówienie, że tak się Panu Bogu upodobało i cała przygoda z Panem Bogiem. Czy to wszystko? Nie chcę tak żyć. Powiem wam, że ja przed Panem Bogiem w ostatnim czasie kilkakrotnie powiedziałem, Panie, cokolwiek Ty chcesz, niech się dzieje. Nie zależy mi na tym, kim jestem. Dałeś mi rodzinę, więc mam o nią dbać i proszę Cię o jedność mojej rodziny, o to byśmy byli razem, ale chcę żyć według Twojej woli. Nie obchodzi mnie nic innego. Jezus daje pełną wolność. I tak może być. Daje ją przez to, że wyznajemy grzechy, a On nam je odpuszcza i uzdrawia. Nie wierzę, że Bóg mnie postawił w miejscu, gdzie będę wegetował, a gdzieś tam On ma coś dla mnie. Nie wierzę, że Jezus postawił mnie w miejscu, gdzie będę patrzył gdzieś tam. Niektórzy patrzą na Azję, Chiny, Afrykę, marzą o wielkich misjach i gdzieś tam zawsze zielono jest za płotem. Wiecie, jest takie chłopskie przysłowie w Ameryce, że głupie ciele myśli, że u sąsiada trawa bardziej zielona. Nie obrażając nikogo z was, po prostu przysłowie farmerów. Myślę, że dużo pokazuje, przynajmniej na temat mojej własnej głupoty. Bóg tu i teraz ma coś dla ciebie. Ma coś dla ciebie. Powiadam ci, mówi Pan Jezus, wstań, podnieś swoje łoże i idź do domu swego. I tak się kończy ta historia. Wniosek? Spotkanie z Jezusem wszystko zmienia. Jeśli naprawdę spotkałeś Jezusa, to wszystko się w moim życiu musi zmienić. Ja osobiście oceniam moje życie na zbyt mało przemienione, bym mógł chociaż troszeczkę dumy czy zadowolenia mieć z tego, co do tej pory doświadczyłem z Bogiem. Chcę więcej, a wy? Ja naprawdę chcę więcej. do tej pory nieśli cię na łożu, teraz ty je podnieś i je poniesiesz. To jest przesłanie Jezusa do tego człowieka. Do tej pory to problemy decydowały, to problemy miotały twoim życiem. Teraz ty je poniesiesz i zadecydujesz, co z nimi zrobić. I to jest prawdziwa wolność. Prawdziwa wolność i pobożność nie polega na tym, że leżę na łóżku i pobożnie mrugam do Jezusa, ale że niosę łóżko i idę tam, gdzie On chce. Ile razy to, gdzie ludzie są, decyduje o tym, gdzie jest praca, gdzie są możliwości dla nich. Pomyślałem sobie, gdyby misje działały w oparciu o to, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest praca, to by nie istniało misjonarstwo już. A jak rzadko my wierzący jesteśmy tam, gdzie chce nas Jezus. Nie dlatego, że tam coś dla nas jest. Nie dlatego, że są warunki, ale dlatego, że jest powołanie. I to mówię coś, co przemyślałem. To są moje myśli. Nie musicie się ze mną zgadzać. Nie jestem ja alfą i omegą. Jezus nią jest. Tak pomyślałem, że chcę przed Bogiem te rzeczy kłaść. Jezus powiada, powiadam ci, wstań, podnieś swoje łoże i idź do domu swego. On nie mówi, wiecie, Jezus nie podszedł, nie spojrzał na człowieka na łożu i powiedział, no niech cię Pan błogosławi, no weźcie go, no. No dobrze, żeście go przynieśli. Będę pamiętał o tobie. Tak wygląda dzisiejsza nasza usługa często. Moja. Spotkanie z Jezusem to jest pełnia słowa, powiadam ci. To jest działanie, wstań. To jest przejęcie kontroli nad dawnym Panem, kiedy w głębi twego serca dawny Pan musi ustąpić z tronu, ponieważ Jezus jest. Wcześniej dawny Pan nosił ciebie, teraz ty poniesiesz Jego. Teraz ty poniesiesz Jego, co ukradzione zostanie oddane. Co cię związuje, zostanie wyrzucone. Co było kłamstwem, zostanie wyprostowane. Stary Pan zostaje związany i na powrózce wyprowadzony na śmietnik. To się nazywa wolność. I świadectwo nowego życia. Chłopie, idź do domu. To jest piękne, wiecie. Jezus mu powiedział, idź do domu. Idź, chłopie, do domu. I wiecie co? On po raz pierwszy w życiu poszedł do domu, wiecie o tym? On jeszcze nigdy nie szedł do domu. No mnie to doszło, kiedy czytałem o nim. On nigdy wcześniej nie szedł do domu. My myślimy, że nam się należy, kiedy podchodzimy z kluczami do naszych drzwi. Nam się to należy, że pójdziemy do domu. Ten człowiek szedł do domu i myślę, że każdy krok. Wiecie, ja sobie go wyobrażam, jak wracał. Jak przychodził koło domu sąsiadów, myślę, że sąsiad coś narobił ogródką, że hej, sąsiad zatrzymał. To nie był ten spod piątki? Od 20 lat nosiliśmy mu zakupy, bo on przecież nie chodził. Nie wiem, czy mieszkał w wielorodzinnym, czy w jednorodzinnym, ale jak szedł po schodach, myślę, że mijała go sąsiadka. Na pewno nie było tak, dzień dobry, dzień dobry. Tylko myślę, że ona się zatrzymała moment. Hej, a gdzie ty niesiesz to łóżko? To jest nowa rzeczywistość, którą ludzie widzą. Kiedy Jezus przychodzi do mojego życia, wracam po raz pierwszy do domu. Życzę wielu z was, żebyście wracali do domu ze spotkania z Jezusem, z nową nadzieją, z nowym sercem. Nie po prostu koniec nabożeństwa, amen, dziękujemy wszystkim. Ja chcę doświadczać Pana. Poświęcam moje życie, moją rodzinę, moją służbę, moje zdrowie, to co mam. Chcę, aby Bóg mógł do mnie mówić, Mirek, daj. Chcę, aby Bóg mógł do mnie mówić, Mirek, idź. Chcę, żeby Bóg mógł prowadzić moje życie. To jest moje marzenie. Idź do domu. Po raz pierwszy człowiek poszedł do domu. To nie był taki człowiek jak my, któremu się wydaje, należy mu się. Masz schodki przed twoimi drzwiami? Patrzcie, możesz po nich iść. To wcale ci nie należy. Widzisz na oczy? To się wcale nie należy. Oddychasz. Ilu z was pamiętało, żeby w czasie nabożeństwa oddychać? Nikt nie zapomniał oddychać? My myślimy, nam się należy. Człowiek myśli, że mu się należy, aż do momentu, ten, który zaczyna się dusić, nagle odkrywa, jak ważne jest powietrze. Ten, który ślepnie, odkrywa, jak głupio używał swoje oczy. Ten, któremu brakuje siły, odkrywa, ile sił zmarnował. I dlatego Jezus wzywa nas do pokuty. W Jezusie jest wszystko nowe. I on nigdy, ten człowiek, nie słyszał Słowa Bożego w taki sposób. Nigdy nie wstał tak szybko. On w ogóle nigdy nie wstawał z łóżka. nigdy niczego nie niósł i nigdy nie szedł do domu. Wszystko nowe. Na nowo szedł. Na nowo coś niósł. Na nowo wstawał. Pomyślcie, jaki musiał być następny dzień w jego życiu. Ja pamiętam ten dzień w moim życiu, kiedy Pan Jezus dał mi nową wolność i nowe życie. To następny poranek był inny. Pamiętacie ten poranek? Człowiek wstał i wiecie, ten sam blok, to samo blokowisko, ta sama praca, ale wszystko było inne. Wyobrażasz sobie, jak on wstał. Tamtego dnia przyszedł wieczór, położył się facet do łóżka. Ja myślę, że jak się rano obudził, otwarł oczy i myślał, to mi się śniło. Ale poruszał palcami w nogach, potem podniósł nogę, hic, i wyskoczył z łóżka. Mówi, nie śniło mi się. To nie jest sen. Jezus jest prawdziwy i żywy. Myślę, że tak to było. Jest możliwość podniesienia się. Cokolwiek ciebie dziś przykuwa, cokolwiek ciebie dziś przyciska, jest możliwość podniesienia się z łoża choroby. Wiecie dlaczego? Nie musisz być przykuty przez twoje choroby, przez twoje niemoce, przez twoją depresję, bezsenność, strach, nałogi, problemy. Nie musisz. On był przykuty na Golgocie. Przykuty do tego krzyża. I dźwigał go i wyniósł go i tam twoje grzechy. Obciążający list dłużny został przybity do tego drzewa. I na zawsze zostało ci wybaczone. Jest dzisiaj wolność. Nie w tym, co ja powiem. Nie w tym, co ludzie powiedzą. W tym, co Bóg ci powiedział. Chciałbym się zaraz z wami modlić. Każdy z was, kto potrzebuje się pomodlić, będzie zaproszony tu, aby się mógł pomodlić. Nie dlatego, że modlitwa ze mną, z pastorem Andrzejem albo ze starszymi zboru to jest jakaś lepsza modlitwa, niż gdybyś to robił sam. My nie jesteśmy żadne święte krowy, nie jesteśmy kimś lepszym niż wy, jesteśmy tacy sami jak wy, ale dobrze się jest razem pomodlić. To dodaje siły i pokrzepia naszą modlitwę.